W moim wędrowaniu przez świat przedmiotem mojego zainteresowania była oczywiście architektura. Przynajmniej tak było na początku, bo łaknąłem tego, jak te znane teoretycznie mi obiekty wyglądają w bezpośrednim kontakcie. Ale z czasem, kiedy zastanawiałem właśnie się w tych obiektach, dlaczego tak, a nie inaczej jest on zaprojektowany, przyszło mi do głowy, że byłoby rzeczą ciekawą, nie tylko dla mnie, ale i potem dla innych, bo bym te rzeczy po prostu przekazywał. Byłoby rzeczą ciekawą, jak ci, którzy ten obiekt projektowali, podchodzili do tego zagadnienia. Na pewno to nie rodziło się od razu jakąś skończoną myślą, ale jakieś się kształtowało zgodnie z ich poglądami na architekturę. Stąd też postarałem się, i to zadanie nie było łatwe z różnych względów, o dotarcie do liczących się w świecie architektów. I jednym z takich był Konstanty Mielnikow w Moskwie. Może to jest dziwne, że właśnie o nim chciałbym mówić, ale dziwniejsze jest jeszcze to, i szerzej nieznane, że to był jedyny architekt w Związku Radzieckim w latach 30., kiedy ten bardzo zaawansowany nowoczesnością pierwszy okres architektury radzieckiej został zatrzymany i wprowadzono właśnie socrealizm. On był jedyny wśród architektów radzieckich, który powiedział: nie, ja tak nie będę projektował. No, właściwie skazany został na swojego rodzaju zawodową banicję. Po wojnie już, kiedy z kolei socrealizm został, że tak powiem, rozliczony w 1955 roku, on wrócił do łask, no ale już był właściwie na tyle wieloletni, że już aktywnie nie mógł działać. Oczywiście został on w częty i sposób uhonorowany, ale to było już tuż praktycznie przed jego śmiercią. No mi się udało właśnie przed jego śmiercią jeszcze go spotkać, i to nawet dwa razy. Za pierwszym razem to nie była taka prosta historia, bo niby on już był w łaskach, ale tak jak się ostrożnie na to patrzono. Być może nie wierzono, czy te nowe kierunki już są na tyle trwałe, że to dalej się będzie w ten sposób posyłać, a zatem, że osobowość Mielnikowa jest na tyle istotna, że można się nią chwalić. Śmieszne dlatego, że powiedzieli, że mi ja tam sam poszedł. Oczywiście oni zawiadomią i tak zawiadomili, ale ja rzeczywiście poszedłem sam. I to było dosyć duże przeżycie, bo on mieszkał na Starym Arbacie, bo po wojnie z centrum Moskwy rozbudowano taką wielką aleję, Nowy Arbat z wieżowcami. To już był czas, kiedy była nowoczesna architektura w latach końca 50., 60. Natomiast za tymi budynkami istniała taka uliczka zwana Starym Arbatem i przy tej uliczce on przed wojną, po sukcesie jakie miał, bo to może warto to teraz powiedzieć, na Światowej Wystawie w Paryżu w 1925 roku, gdzie jego pawilon był bardzo gorąco dyskutowany, pawilon takiej zdecydowanie modernistycznej formie. Po tym sukcesie on wrócił do Moskwy i wybudował sobie swój własny dom, co w warunkach radzieckich nie było taką rzeczą bardzo normalną. Tu muszę od razu powiedzieć, że ten dom i później sprawiał kłopoty, kiedy na przykład w Moskwie przeprowadzona została polityka mieszkaniowa zasiedlania maksymalnego domów, a więc właściwie dopychania ludzi do różnych mieszkań. Po prostu ten urząd kwaterunkowy miał trudności z dopchaniem do jego domu ludzi z uwagi na takie, a nie inne jego zaplanowanie. Także w końcu machnęli ręką i potem wszyscy w Moskwie tak mówili, że to jedyny prywatny dom w Moskwie. To jest taka okrągła budowla, biała, z dziwnymi romboidalnymi oknami, która w tej starej zabudowie arbackiego zaułka wyskakuje. Nie trudno było znaleźć ten dom. Wszedłem i muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie wrażenie, bo jednak ten człowiek po odsunięciu od zawodu w latach 30. żył w bardzo trudnych warunkach, więc krótko mówiąc, był zabiedzony. A było to w jego przedwojennej pracowni, gdzie on tak samo malował, więc to były i stalugi malarskie, jakieś rzeźby. On zaprosił do środka, ale sam, on zresztą już był chory na raka i to też wyraźnie się rysowało na jego twarzy. Ale z radością jakoś, być może dlatego, że cieszył się z tego, że jednak się nim ktoś z zagranicy interesuje. Chociaż z takiej bliskiej zagranicy jak z Polski, ale mimo wszystko. No i rozmawialiśmy o tej jego twórczości jeszcze przedwojennej i bardzo wówczas pozytywnie ocenianej właśnie do tej wystawy paryskiej. On podchodził do tej rzeczy przede wszystkim, że architektura jest sztuką w stosunku do zmian, które nastąpiły w Związku Radzieckim po wystąpieniu Chruszczowa, krytycznym w stosunku do socrealizmu, ale on to robił z punktu widzenia ekonomicznego, że to zbyt dużo kosztuje, to jest złe. Natomiast Mielnikow zresztą napisał do niego list, o czym też mało kto wie, że nie na tym polega, że socrealizm jest zły, że kosztuje, tylko zupełnie inne podejście do sztuki nowoczesnej jest, jeżeli się chce coś stworzyć naprawdę nowoczesnego. I że czucie tej sprawy współczesnej estetyki, a napisał mi, bo ja od każdego z tych architektów zbierałem takie ręcznie napisane credo, że on napisał mi, że nigdy krzyków konstrukcji nie zakrzyczy nieśmiały szept sztuki. W tym całym interesie, że tak krótko powiem, no istotna jest właśnie sztuka. I on się po prostu czuł w tej sytuacji artystą, który przez długi okres czasu był zapomniany. Ja muszę powiedzieć, że napisałem o nim taką książeczkę. To była jedna z pierwszych, niewielka, ale jednak książeczka, która się o nim ukazała. I potem, jak już po jego śmierci odwiedziłem raz jeszcze jego dom, tam jego syn urządził takie muzeum jego twórczości i w pracowni przy takim wielkim, okrągłym stole leżały takie już wielkie albumy z całego świata o nim. To już były prawie 70 lata, ale zobaczyłem też maleńką moją książeczkę i miałem tę satysfakcję, że jednak wcześniej tę sprawę ruszyłem i miałem możliwie jeszcze okazję rozmawiania z nim żywym. Warto wiedzieć coś, jak wyglądały jego obiekty projektowane, zanim został odsunięty od warsztatu. Takie bardzo sławne i znane jak klub Rusakowa. To jest dom kultury w Moskwie, zakładów imienia Rusakowa, który zaprojektowany był dosyć oryginalnie, bo był to budynek, który miał wewnątrz również salę teatralną, ale którą można było powiększać w ten sposób, że włączało się do pojemności, do ilości miejsc siedzących na pewne imprezy, kiedy to było potrzeba, również balkony, gdzie tam były również siedzenia z widokiem na tę salę, ale które właśnie kiedy pojemność była potrzebna mniejsza, były zasłaniane i w ten sposób wydzielona była część tylko jedyna. Więc taka manipulacja uelastyczniała eksploatację tych rzeczy. A ciekawostką formalną jako kształt było to, że te poszczególne elementy balkonów wychodziły swoim nadwieszeniem na zewnątrz tego budynku. U ludzi to robiło wrażenie jakieś maszynistyczne. I Mielnik się strasznie tym denerwował, że to nie żadne skojarzenie z maszyną, tylko to jest konkretna przekładnia funkcji na formę, która w konsekwencji wynika. Wydaje mi się, że ten obiekt, ten klub Rusakowa jest w Moskwie i w świecie zresztą najbardziej znanym obiektem. On zresztą miał dużo takich interesujących pomysłów, również skierowanych na zagranicę, bo po tym swoim sukcesie w Paryżu, gdzie zresztą dla Paryża zaprojektował mosty na Sekwanie, które były użytkowane równocześnie jako garaże dla samochodów. A więc podwójne użytkowanie tego obiektu to była podówczas zupełna nowość. Tym bardziej, że ruch samochodowy starał się coraz bardziej intensywny i problem garażowania tych pojazdów był istotny. Inny jego pomysł, taki właściwie szokujący, to był projektowany przez niego pomnik na kubie, który się obracał przy podmuchach wiatru, więc to była forma ruchoma. Ani jedno, ani drugie nie zostało zrealizowane, ale okazuje jego inwencję w tym zakresie godną uwagi w tym właśnie czasie, kiedy te nowatorskie, modernistyczne ruchy rodziły się. Z Konstantym Mielnikowem jest taki problem, że to jest, jakby mówiąc przenośnie, jednak niedokończona symfonia, bo jego twórczość została przerwana w locie, w jakimś bardzo na wysokim poziomie, nie miał szans rozwijania jej przez wprowadzenie w Związku Radzieckim socrealizmu. I to w sposób totalitarny. Centralną władzą objęło to cały kraj i wszystkich, również architektów. I jak powiedziałem, jedynie on powiedział temu nakazowi nie. Co ja myślę o architekturze? Właściwie to ja nie myślę, tylko jak każdy odczuwam ją. No po prostu jest jak gdyby scenerią naszego życia w różnych warunkach. Szkoły, szpitala, kina, miejsca pracy, sklepu. Każdy z tych elementów ma swoje tło, w którym dana funkcja się rozgrywa. I my też, idąc tą przestrzenią, bo ona jest właśnie tymi różnymi funkcjami, a w konsekwencji różnymi budynkami, tak urządzona, że my się w niej jakoś czujemy. I ta relacja uczuciowego stosunku do tych rzeczy, a nie rozumowego. Oczywiście, że tutaj można sobie analizować, dlaczego to jest tak, dlaczego mi się to podoba, ale istotne jest, że ja się w tym dobrze czuję. I na ogół ludzie sobie z tego wpływu architektury na ich życie nie zdają, a to jest niestety niedobrze, dlatego że tą drogą można bardzo wiele w życiu uzyskać. Uczynić swoje życie lepszym. I to będzie właśnie robiła dobra architektura.